Marcin Dadel, firma Witkas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaprosiłem dlatego Marcina Dadela, bo jesteście operatorem, tak to można nazwać, karty miejskiej w Ustce.
Tak, jesteśmy twórcą oprogramowania karty miejskiej, która w poniedziałek ruszyła oficjalnie w Ustce.
Właśnie. Po co ta karta?
Ideą tego naszego oprogramowania jest to, żeby wspierać samorządy w tym, żeby karta mieszkańca była takim nowym narzędziem do promowania lokalnej gospodarki, przywiązywania mieszkańców do swojego lokalnego samorządu, pokazywania też, jaka jest korzyść z tego, że ludzie nawzajem siebie wspierają, korzystają z tych usług, które są dostępne lokalnie, a dla samorządów jest taka korzyść, że zachęcają też mieszkańców do tego, aby płacili podatki na swoim terenie. Dlatego, że często jest tak, że ktoś mieszka w jakimś samorządzie, w jakiejś gminie, w jakimś mieście, natomiast podatki płaci zupełnie gdzie indziej, a dla samorządów wpływy z PIT-u są jednym z podstawowych źródeł dochodu.
To tak prozaicznie, co można zyskać, mając tę kartę, będąc mieszkańcem Ustki, płacąc lokalnie podatki, bo każdy samorząd dba o to, żeby jak największa liczba osób zamieszkująca dany teren te podatki płaciła, bo jakaś ich część do samorządu, do kasy samorządu wraca. Ale co taki mieszkaniec może dzięki tej karcie zyskać?
Ja będę mówił ogólnie, korzystając z przykładu Ustki.
Bo to nie jedyne miasto, tak?
To nie jest to jedyne miasto. Akurat w Ustce premierę ma ta karta mieszkańca tutaj na naszym terenie w takim specjalnym wydaniu, ponieważ w wielu miastach i chociażby w Ustce istniała choćby karta seniora, więc to była taka karta, która uprawniała do różnego rodzaju zniżek, ale tylko dla...
Okej, to jest tylko jedna grupa mieszkańców.
Tak, a tu mamy do czynienia z takim narzędziem, które jest adresowane do wszystkich mieszkańców, w tym wypadku Ustki, gdzie karta seniora jest jakby taką, powiedziałbym, podkartą, a więc jest wyodrębniona grupa mieszkańców, która ma jeszcze dodatkowe przywileje. Jakie to mogą być przywileje? Po pierwsze, samorząd może udostępniać swoje usługi na rzecz mieszkańców, adresując je do bardzo konkretnych osób. Na przykład w Ustce jest darmowa komunikacja miejska. Żeby zweryfikować, czy wsiada mieszkaniec, czy nie wsiada mieszkaniec, trzeba by było przedstawiać jakiś rodzaj dowodu. Karta mieszkańca stanowi właśnie chociażby taki dowód. Jest możliwość odbicia tej karty, jednocześnie sprawdzenia, czy ta osoba ma uprawnienia do korzystania z bezpłatnego przejazdu, ale też dzięki temu Ustka ma informację, będzie miała informację, bo z tym dopiero zaczynamy, będzie informacja dotycząca tego, ile takich przejazdów chociażby zostało zrealizowanych.
Czyli potoki podróżnych, krótko mówiąc, będą mierzone w jakiś sposób, tak?
Nie wiem, powiem tak, nie wiem, jak miasto ostatecznie będzie korzystało z tych danych, natomiast na pewno będzie mogło sprawdzić, ile razy dana osoba, nie z imienia i nazwiska oczywiście,
statystyczny mieszkaniec.
Statystycznie.
Czyli jest narzędzie, krótko mówiąc, tak?
Statystyczny mieszkaniec skorzystał z takiego bezpłatnego przejazdu. Też jest możliwość dzięki tym danym podstawowym, statystycznym sprawdzenie, jakie grupy wiekowe korzystają z poszczególnych usług. Jeżeli mamy na przykład dostęp do usług kulturalnych, tak? Zajęcia, spektakle, filmy, to również możemy sprawdzić, kto tak naprawdę korzysta z tych usług społecznych, które dany samorząd udostępnia.
To bardzo fajne narzędzie do badania rynku.
Do badania rynku, ale też do profilowania tej oferty, bo może się okazać, że miasto czy dany samorząd ma takie przekonanie, że oferta jest adresowana do wszystkich, w różnych wymiarach ta oferta, zajęcia sportowe, kulturalne, ale tutaj na tej podstawie mamy bardzo wiarygodne wyniki statystyczne dotyczące tego, kto, w jakim wieku, jakiej płci, jak często, kiedy korzysta z danego rodzaju usług. Więc to narzędzie ma tak naprawdę wiele wymiarów. Dla mieszkańca taki podstawowy wymiar to jest to, że może taniej korzystać z pewnych usług, natomiast dla samorządu może naprawdę pomóc w tym, żeby te usługi lepiej projektować, lepiej dostarczać i bardziej celować te usługi do bardzo konkretnych grup.
To ruszyło w poniedziałek. Macie już jakieś zapisy? Macie w ogóle dostęp do tego, czy ktoś jest zainteresowany tą kartą?
My jako operator oczywiście mamy taki podgląd, że tak powiem, administracyjny, pozwalający nam zweryfikować, jaki jest ruch na serwerze, mm-hmm. tak? Tutaj pewnie lepszym
adresatem?
Informatorem byłby ktoś z Ustki.
Adresatem tego pytania.
Tak, adresatem pytania lepiej by pewnie odpowiedział na to pytanie ktoś z Ustki. Natomiast ja mogę powiedzieć tyle, że są składane wnioski. Nie ma problemu z obsługą tych wniosków, to znaczy ten system daje radę, mimo że oczywiście tego rodzaju nowe systemy zawsze mają jakieś problemy wieku dziecięcego i trzeba poprawiać niektóre rzeczy, no to w tym wypadku na razie wszystko idzie bardzo dobrze. I też, ponieważ my jesteśmy odpowiedzialni też za wydruk fizycznie tych kart, to wiem, że pierwsze karty już do Ustki zostały wydane. Tych kart było chyba 25 w ciągu 3 dni, ponieważ tam dość trwa, jest cała procedura związana z wydaniem tych kart, to znaczy, że mieszkaniec musi udowodnić, że jest mieszkańcem Ustki i płaci podatki, a więc musi pokazać PIT.
Zdaje się pierwszą stronę, zdaje się tylko, tak?
Tak, pierwszą stronę PIT-u, że
więc te dochodów nie trzeba pokazywać, tylko że się złożyło deklarację i miejscem docelowym mieszkania i jakby dedykacji swojej części podatków jest Ustka.
Tak.
Właśnie o to chciałem zapytać, czy to jest rzeczywiście fizyczna karta? Ona jest magnetyczna, taka jak bankomatowa, taka jak kredytowa, tak to działa, czy trochę inaczej?
Karta ma dwa obrazy. Jeden to jest karta fizyczna, plastikowa, z modułem NFC, który pozwala na zbliżanie tej karty do urządzeń NFC, czyli tak jak do bankomatu. Na tej karcie jest też nadruk kodu QR, który umożliwia czytanie takimi mniej zaawansowanymi skanerami. I to te karty będą czytane przez partnerów. I też jest aplikacja, która pozwala odczyt karty na telefonie.
Na smartfonie, normalnie. Tak, można sobie założyć aplikację i dzięki temu wchodzić do różnych miejsc albo korzystać ze zniżek. Jaki jest potencjał tego projektu? Czy to jest tak, że jesteście przyszykowani na to, że to będzie bardzo powszechne i to będzie, powiedzmy, kilkanaście tysięcy użytkowników? Czy raczej liczycie się z tym, że to się będzie bardzo powoli, ale jednak rozwijać w jakimś takim tempie wzrostowym?
My jesteśmy przygotowani na taki dość dynamiczny wzrost na samym początku, chociaż zdajemy sobie doskonale sprawę, że tak naprawdę ten wzrost będzie zależał też od oferty. Bo samo pewnie znajdą się osoby, które będą chciały po prostu posiadać kartę mieszkańca, ale na pewno to, co będzie przekonujące dla osób, które będą składać wnioski, to będzie to, co można generalnie dzięki tej karcie uzyskać. Więc im ta oferta będzie bogatsza, tym pewnie więcej osób będzie z tego korzystać. My szacujemy, że w Ustce, dla przykładu teraz mówię w Ustce, ale szacujemy, że około 50-60% mieszkańców może taką kartę ostatecznie chcieć posiadać. Tym bardziej, że ta karta jest wydawana indywidualnie, więc to są karty zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci.
No właśnie, chciałem o to zapytać, bo jeżeli na przykład składam kartę, wniosek o wydanie karty i mam dwoje dzieci w wieku szkolnym, które też na przykład korzystałyby w Ustce z komunikacji miejskiej, to każde z tych dzieci dostaje swoją kartę?
Tak, każdy będzie miał w takim wypadku indywidualną kartę. No oczywiście zgodnie z przepisami prawa wówczas opiekun musi poświadczyć uprawnienia danej osoby do posiadania tej karty. I też to, co jest istotne, ten nasz system pozwala na dedykowanie oferty poszczególnym grupom wiekowym. Więc tak jak powiedziałem już o seniorach, tak samo jest możliwość profilowania tej oferty do dzieci. Więc musimy też móc identyfikować, że dany odbiorca usługi jest w tej grupie wiekowej.
Czyli krótko mówiąc, im bogatsza oferta tak zwanych zniżek albo wejść dostępowych taniej albo w ogóle bezpłatnie w danej społeczności, tym taka karta będzie miała pewnie większe wzięcie, jeżeli tak to można nazwać.
Takie prawa rynku.
No właśnie, im atrakcyjniejszy produkt, tym więcej chętnych.
Tak, że z jednej właśnie strony mogą być osoby, które kolekcjonersko mogą chcieć sobie posiadać tę kartę, ale myślę, że to, co ludzi przekona, to po prostu to, co za to dostają.
No to zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Mam nadzieję, że już w tym roku będziemy mogli jakoś podsumować. Przynajmniej do wakacji myślę, że to będzie taki największy ruch, kiedy może być zainteresowanie. Jeszcze o jeden projekt chciałem zapytać, o Dom Startupów. Prowadziliście go jakiś czas, ale z tego, co słyszeliśmy, to już tam się coś zmieniło. Ktoś inny teraz będzie zarządzał Domem Startupów. Co się zmieniło i dlaczego?
Tak, w ramach działalności naszej firmy utworzyliśmy też podmiot ekonomii społecznej, spółkę Witaj Świecie, której celem jest promowanie startupów. I w ramach tej firmy między innymi zarządzaliśmy Domem Startupów w Słupsku. Ten kontrakt z miastem skończył się 31 grudnia zeszłego roku. I tutaj wspólnie z miastem ta decyzja zapadła, że my przestajemy być operatorem Domu Startupów. Pojawił się nowy pomysł, który jest realizowany już teraz samodzielnie przez miasto.
To było tak, że straciliście dla tego projektu serce, bo coś się nie udawało? Czy uznajecie, że to jest ta gałąź, którą się już nie będziecie interesować jako firma? Pytam bardziej w kontekście miasta. Czy nie było w ogóle zainteresowania tworzeniem nowych firm, nowych, niekoniecznie jakoś super innowacyjnych, ale w ogóle nowych spółek, nowych podmiotów przez mieszkańców Słupska?
Zainteresowanie było, ale wydaje się, że też ten okres pandemii, który był przez ostatni rok, spowodował, że w tym wymiarze funkcjonowanie Domu Startupów, gdzie mamy otwartą przestrzeń do działalności firm, że ta oferta powinna być trochę inaczej skrojona. Myśmy uznali, że w takim wymiarze, w jakim to realizowaliśmy do tej pory, nie jest to do końca dobrze skrojone na potrzeby naszego miasta.
To jak to powinno wyglądać? To jest subiektywna ocena zupełnie. Tak. Nie pytam teraz o docelowy moment, no bo to władze miasta będą decydować, jak będzie ten Dom Startupów na ulicy Tuwima funkcjonował. Ale o twój pomysł pytam na to. Twoją opinię.
Moja opinia jest taka, że ten Dom Startupów nie powinien być jakby taką samodzielną instytucją, wydzieloną zupełnie, bo jest to za duże jak na nasze miasto. Jeszcze na razie przynajmniej. Że powinno być to działalność, która jest wspierająca, że ta oferta powinna istnieć na pewno. Ale ona nie powinna istnieć tak jakby jako samodzielna, niezależna instytucja. Ponieważ z perspektywy miasta moim zdaniem to jest po prostu za drogie. Takie jest moje zdanie i też w takim wymiarze myślę, że miasto też poszło w tym kierunku, bo też te środki finansowe, które zostały przeznaczone na tego rodzaju działalność, zostały pomniejszone w tym roku. Więc myślę, że jako taka działalność, bo też jak popatrzmy na koszty, że otwarcie takiej przestrzeni wymaga nadzoru. Ktoś musi ten nadzór pełnić, więc te środki finansowe są wydatkowane na osoby, które nadzorują. W tym wypadku, kiedy nawet chcemy 10-12 godzin, każdy, kto prowadzi biznes, to wie, że musi mieć osoby zatrudnione na pełnym etacie, tak? No bo ktoś musi po prostu, nie robi tego za darmo.
To jest musi proste. Żyć dzięki temu, musi tak. Zarabiać, funkcjonować.
Musi żyć, a nie ma też potrzeby, żeby osoby, które przychodzą z zewnątrz i korzystają, były właśnie w taki sposób, że tak powiem, pilnowane, nadzorowane, że ta przestrzeń może sobie funkcjonować przy okazji czegoś, a nie żeby wydawać pieniądze na to, żeby zatrudniać kogoś, kto pilnuje po prostu przestrzeni. I ja mam takie przekonanie pełne, że to się może udać i że to się uda w takim wypadku, kiedy ta działalność Domu Startupów zostanie połączona z taką bieżącą działalnością jakiegoś miejsca, biura, czegoś takiego, bo jest ewidentnie potrzebna oferta dla przedsiębiorców młodych, natomiast nie ma takiej dynamiki wzrostu rozwoju przedsiębiorczości w Słupsku, żeby miasto musiało aż tyle pieniędzy na to wydawać.
To ostatnie pytanie. Ile się udało wam firm jakby zachęcić do działalności, wdrożyć, nadać jakiś kierunek w tym czasie, kiedy ten Dom Startupów był przez was zarządzany?
Myśmy w zeszłym roku, w tym pandemicznym roku dotarli z naszą ofertą tak bezpośrednio, dając jakiekolwiek wsparcie do ponad 200 firm w Słupsku, ponieważ i to nie były tylko startupy. No, zeszły rok był szczególny z tego względu, rzędu, że dynamika powstawania w ogóle nowych firm w Polsce po prostu drastycznie spadła, więc ta nasza oferta została bardziej przekierowana na wspieranie tych mniejszych firm w dostępie do różnych form pomocy. I tego było ponad 200, ale też zobaczcie, to nas przekonało. Może gdyby to były inne czasy, może byłoby inaczej, że większość też tego doradztwa, informacji, wsparcia odbywała się online, więc nie ma też znowu potrzeby utrzymywania tej przestrzeni ogromnej biurowej. Pewnie byłoby tak, że gdyby nie pandemia, to ci ludzie by tam przychodzili, ale okazuje się, że świetnie można te usługi realizować bez konieczności też tego, żeby fizycznie się spotykać.
W ogóle teraz zarządzanie firmami i praca jakby zmieniły się przez pandemię. Nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze. Pewnie wiele spraw można załatwić przez sieć. Jeszcze niedawno nie do pomyślenia było, żeby cokolwiek urzędowo załatwić przez internet. Teraz wydaje mi się, że przynajmniej te 2-3 kroki zrobiliśmy w tym kierunku, żeby było łatwiej.
Ja zdecydowanie się z tym zgadzam. Moja firma też pracuje, 30 osób pracuje zdalnie online i też właśnie to też myślę, że to się zmieniło w myśleniu o tym domu startupów, że kiedyś nikt by nie pomyślał, może nie nikt, ale niewiele osób odważyłoby się na to, żeby generalnie przełożyć system wsparcia na online. Bo to się wydawało wtedy mało profesjonalne, że lepszy jest ten kontakt z człowiekiem, ale trochę przyzwyczailiśmy się jednak do innej formy. I zgadzam się z tym, bo ponieważ my dostarczamy tych narzędzi internetowych, że zwłaszcza sektor publiczny z prędkością światła przeskoczył do tego świata wirtualnego, gdzie gdzieś załatwienie prostej rzeczy przez internet po prostu było orką na ugorze, a teraz zdecydowanie więcej tych usług jest realizowane w tym świecie wirtualnym. I pewnie ten dom startupów też powinien być w większym wymiarze w ten sposób realizowany, bo też co ważne, naprawdę przedsiębiorcy mają mało czasu na to, żeby poza prowadzeniem swojego podstawowego biznesu korzystać z form wsparcia w postaci wielogodzinnych szkoleń i tak dalej. Naprawdę nie mają takiej gotowości, zwłaszcza tacy, którzy opierają się o działalność jednej czy dwóch osób, ich nieobecność w pracy oznacza tyle, że nie zarabiają w tym czasie.
No właśnie, ale żebyśmy też nie stracili z pola widzenia tych bezpośrednich kontaktów mimo pandemii, może po pandemii będzie łatwiej, żebyśmy się też mogli normalnie spotykać, nie tylko wirtualnie, tak już zupełnie na marginesie, to przy okazji tego domu startupów to też uratowano dość fajny budynek, bo mam wrażenie, że gdyby nie ta inwestycja, to jego stan techniczny już był taki, że za jakiś czas mielibyśmy tam chyba do czynienia albo z katastrofą budowlaną, albo po prostu z koniecznością wyburzenia tego budynku, a to bardzo ładna kamienica i to jeszcze do tego z historią. Bardzo ciekawą. Marcin Dadel, firma Witkac. Trzymamy kciuki za kartę miejską w Ustce, obyśmy też kiedyś doczekali karty miejskiej w Słupsku. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.